A w studio już jest, już siedzi Piotr Trudnowski, redaktor naczelny portalu jagielloński24.pl. Dobrze pamiętam rozszerzenie. Dzień dobry, panie
redaktorze. Dzień dobry, dobrze pan redaktor, pamiętam.
Warto zaglądać, bo to jeden z ciekawszych portali nie newsowych, co jest jego dużą zaletą, jeden z lepszych portali w polskim internecie.
Bardzo dziękuję.
Nie ma,
i potwierdzam.
Nie ma za co. Czy przyglądał się pan redaktor wczoraj i przedwczoraj zmaganiu Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, reformie, która pracuje nad reformą wymiaru sprawiedliwości?
Przyglądałem się pobieżnie. Nie powiem, że spędziłem te 12-godzinne ciągi na oglądanie tego, co się tam działo. Muszę się przyznać, może to nie najlepiej świadczy. Ale niepokoi, mogę od razu powiedzieć to, o czym, co mnie najbardziej niepokoi, co jest moim największym rozczarowaniem w całej tej sytuacji. Mianowicie to, że widzimy dzisiaj taką sytuację, kiedy ta komisja obraduje, budząc bardzo duże emocje, pewnie w dużym stopniu niepotrzebne emocje, kiedy nie tylko budzi bardzo negatywny odbiór opozycji i tych osób, które do jakiejkolwiek reformy sądów są źle nastawione, ale też pokazuje, że nie doszło tak naprawdę do żadnego realnego porozumienia pomiędzy prezydentem a partią rządzącą i przedstawiciele prezydenta są zaskoczeni poprawkami, o których mówimy i tak dalej, i tak dalej. No i problem polega na tym, że tak naprawdę tej sytuacji można było uniknąć w prosty sposób, ponieważ zmarnowaliśmy bardzo dużo czasu. Od momentu, kiedy pan prezydent przedstawił gotowe projekty, do momentu, kiedy Sejm zaczął nad nimi obradować, minęło 9 tygodni. 9 tygodni to jest dokładnie tyle czasu, ile potrzeba na to, żeby przeprowadzić wręcz wzorcowe, najlepsze, jakie można sobie wyobrazić, konsultacje publiczne. Takie, w których każdy może złożyć pisemne stanowiska, projektodawca może je przeanalizować, powiedzieć, co uwzględniamy, czego nie uwzględniamy, zorganizować fantastyczne konferencję. Każdy praktyk partycypacji takiej obywatelskiej w procesie stanowienia prawa powie, że w 2 miesiące naprawdę można zrobić bardzo dużo.
Ale
co najważniejsze...
Nad tą reformą dyskutowało 2 wybitnych prawników i mówię to bez ironii, pan prezydent Andrzej Duda i pan prezes Jarosław Kaczyński. Czego chcieć więcej? Może oni widzieli całe...
Chcieć więcej, to znaczy chcieć jawności, tak? To znaczy, mówiąc, jakby ja nie do końca się czuję z tym komfortowo, że muszę w tej sprawie mówić dokładnie to samo, co mówią osoby, które są radykalnym przeciwnikiem jakiejkolwiek reformy, ale te konsultacje, które odbywały się pomiędzy panem prezydentem a panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim, to były faktycznie konsultacje bez żadnego trybu. Takiego trybu nie zna polski proces legislacyjny, w których projektodawca spotyka się z przedstawicielem jednej partii i rozmawia na temat jakichś poprawek, które są absolutnie niejawne. To jest po prostu nieznany polskiemu procesowi stanowienia prawa tryb. Jeżeli takie negocjacje trwają, jeżeli takie poprawki się pojawiają, jeżeli są wymieniane jakieś dokumenty, to one wszystkie powinny być jawne. Niestety strony odmawiają ujawnienia tych dokumentów, o których była mowa. Natomiast można było to rozwiązać inaczej. To znaczy pan prezydent mógł powiedzieć, wywiązałem się z obowiązku przygotowania projektów w ciągu 2 miesięcy. Teraz mamy 2 miesiące na to, żeby o nich dyskutować. Niech wszyscy, którzy chcą, Szary Obywatel, Jan Kowalski z Siedlec, organizacja pozarządowa, organizacja sędziów, organizacja osób pokrzywdzonych przez system wymiaru sprawiedliwości. Wreszcie każda partia polityczna niech składa pisemne poprawki, które ja uwzględnię lub nie. Pan prezydent miałby wtedy dość wygodny mechanizm do tego, żeby również oczekiwać od Prawa i Sprawiedliwości, że będzie wiedział, jakich poprawek oczekuje. Niestety tego nie zrobił i myślę, że będziemy mieli tutaj dość dużo zamieszania wynikającego z tego, że nie uwierzył Pałac Prezydencki w to, że jest szansa, żeby napisać nie tylko ustawę pana prezydenta, ale pana prezydenta i obywateli, bo to byłaby szansa na to, żeby te emocje lipcowe bardzo silne doprowadzić do takiego poziomu, które by przynajmniej część tych osób, które protestowały, uspokoiło.
To na pewno byłoby zerwanie pewnej ciągłości z partią matką pana prezydenta, mówiąc kolokwialnie, czyli z Prawem i Sprawiedliwością, bo nie takich konsultacji zapewne życzyłoby sobie kierownictwo PiS.
Czy ja wiem? Wydaje mi się, jak
wybrali drogę bilateralnych spotkań i ucierania kolejnych rozwiązań.
Taką drogę wybrali, natomiast jeżeli sobie przypomnę krytykę Prawa i Sprawiedliwości rządów Platformy Obywatelskiej w poprzedniej kadencji, to brak konsultacji publicznych i absurdalny proces legislacyjny, hazardowy proces legislacyjny, niepotrzebnie przyspieszany, był bardzo często obiektem ostrej krytyki Prawa i Sprawiedliwości. W programie Prawa i Sprawiedliwości, tym z 2014 roku, znajdziemy dość konkretne fragmenty dotyczące dotyczące tego, w jaki sposób należy w sposób przyzwoity procedować akty prawne. I ja szczerze mówiąc, no, oczekiwałbym tego, że partia będzie realizowała program w tym zakresie i myślę, że pan prezydent również do tych deklaracji mógłby się śmiało odwoływać i mówić, że no właśnie na tym polega program Prawa i Sprawiedliwości, że konsultujemy nasze projekty z Polakami.
Jeszcze będziemy szczegółowo badać i rozmawiać z parlamentarzystami po godzinie 8 o tym, jak wyglądała dzisiejsza Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, ale jest pytanie o to, czy to zaskoczenie, jakie wywołało złożenie poprawek, zupełnie nowych poprawek, o których nie miała świadomości strona prezydenta, wśród między innymi pani minister Surówki-Pasek czy pana ministra Muchy, to jest taki prosty krok do tego, żeby Andrzej Duda, pan prezydent, po raz kolejny użył weta.
Trudno mi powiedzieć, nie wiem jak bardzo odbiegają te poprawki, które zostały złożone od tego, co zostało ustalone, bo właśnie tego nie wiemy, a powinniśmy wiedzieć i jakby tutaj się prowadzi cały, sprowadza w dużym stopniu cały ten problem. Natomiast, no właśnie, nie wiedzą też tego na przykład parlamentarzyści, którzy ostatecznie będą musieli nad tym głosować i wyobrażam sobie taką sytuację, kiedy przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości będą mówili do swoich posłów, myśmy to ustalili z panem prezydentem, a pan prezydent mówił, oni ze mną tego nie ustalili i taki poseł, który wykonuje właśnie wolę narodu, prawda, jeżeli sobie pomyślimy o tym, że nie jest reprezentantem partii i nie musi głosować tak, jego mandat jest wolny i nie musi głosować tak, jak przyjdzie do niego poranny SMS, tylko ma samemu podjąć tę decyzję, czy właśnie no, zostało to uzgodnione pomiędzy stronami, czy nie, no będzie musiał którejś ze stron zawierzyć w sposób arbitralny. No jest to sytuacja dość komiczna, ale o tyle tragiczna, że ona też pokazuje, w jak uprzedmiotowiony sposób traktuje się dzisiaj parlamentarzystów, tak? Oni tak naprawdę niespecjalnie mają tutaj prawo wiedzieć tak naprawdę, nad czym będą głosowali, czy będą głosowali nad czymś, co było przedmiotem negocjacji, która ze stron zmieniła, że tak powiem,
a to może jest
sposób gry w czasie tej gry.
Apel do Pałacu Prezydenckiego, żeby ujawnił ten kompromis, który został zawarty w ramach tych prawie już kilkunastu spotkań między panem prezydentem, a potem panem ministrem Muchą i panem posłem Piotrowiczem.
Ja absolutnie uważam, że obie strony powinny się czuć zobowiązane do tego, żeby te ustalenia ujawniać. I co więcej, uważam, że te negocjacje tak naprawdę, no właśnie, powinny się toczyć nawet nie w takiej formule negocjacji dwustronnych, tylko właśnie na takiej zasadzie, na której strony przedstawiają pisemne stanowiska, tak żeby, po pierwsze, był czas na to, żeby się z nimi zapoznać, a po drugie, żeby opinia publiczna właśnie mogła w jakiś sposób się do tego odnosić, wreszcie, żeby mogły w tym uczestniczyć inne strony, tak? No bo też mieliśmy w całym tym procesie taką sytuację, kiedy pan prezydent wezwał wszystkie partie do jakiejś dyskusji na temat zmiany konstytucji w trybie kilku godzin, a później okazało się, że część z tych formacji przyszła, część nie przyszła, ale dalsze rozmowy już nie na temat konstytucji, tylko jednej konkretnej ustawy są prowadzone tylko z jedną partią. Ja rozumiem, że dyskutuje się z partią rządzącą, ale można było od tych wszystkich stron oczekiwać pisemnych stanowisk i się do nich odnosić. No to byłoby
były spotkania, ale bardziej, chyba kurtuazyjne, tak, w Pałacu Prezydenckim ze wszystkimi partiami. Skreślam temat rekonstrukcja, bo jużśmy się naspekulowali. Przejdźmy do ustawy o jawności życia publicznego, bo ustawa została pokazana, teraz trwają konsultacje i nie tylko strona społeczna zgłasza wątpliwości, także ministrowie, szereg ministerstw mówi, że ta ustawa idzie za daleko. Pan redaktor tę ustawę badał, jej się przyglądał. Jaka jest pana opinia?
To jest ustawa, którą oceniać jednoznacznie jest bardzo ciężko, również z tego powodu, że ona się de facto zmienia w czasie rzeczywistym. I to zasadniczo dobrze. To znaczy jakby niedobrze, że przynajmniej na pierwszym etapie trwała taka walka o to, żeby prowadzono konsultacje publiczne w miarę przyzwoite tego projektu. One co prawda nie spełniają tych zasad, które przewiduje dzisiejszy system prawny, czyli tego, co przewiduje regulamin prac Rady Ministrów, bo mamy tam zapisaną definicję tego, w jaki sposób powinno się konsultować projekty rządowe. Tu mamy do czynienia z projektem rządowym, czyli że powinno być właśnie 21 dni na pisemne stanowiska. Każdy może wziąć w tym udział. Projektodawca musi się do tego odnieść. No to samo, o czym mówiliśmy w kontekście projektu prezydenckiego. Tam tego obowiązku nie ma i tutaj jakby jest ta różnica, że faktycznie no to byłaby dobra wola pana prezydenta i dobra praktyka, gdyby takie działanie podjął. Natomiast udało się tak naprawdę dwukrotnie wprowadzić szansę na składanie tych pisemnych stanowisk i dwukrotnie odbyły się już takie spotkania konsultacyjne, właśnie organizowane przez projektodawcę, czyli ministrów Kamińskiego i Wąsika.
I w którym kierunku te zmiany idą? Jak ta ustawa mutuje?
I zasadniczo ja uważam, że te zmiany idą w dobrym kierunku, bo ta ustawa obejmuje bardzo wiele kwestii związanych z przejrzystością życia publicznego, z zapobieganiem korupcji, z takim właśnie zwiększaniem wiedzy na temat tego, jak funkcjonuje państwo. Na przykład przez takie mechanizmy jak rejestry umów obejmujące różnego rodzaju instytucje publiczne, w tym również spółki. spółki państwowe i samorządowe, obejmuje rozszerzenie katalogu osób, które są zobowiązane do składania oświadczeń majątkowych. W pierwotnej wersji zakładały zwiększenie jawności oświadczeń majątkowych, jeżeli nie było mnie niestety na tym poniedziałkowym spotkaniu ze względu na inne zobowiązania, ale jeżeli rozmawiałem z kolegami z innych organizacji, którzy brali w tym udział i oni deklarowali, że właśnie minister Wąsik zapowiedział, że tutaj ta jawność jednak nie zostanie tak bardzo poszerzona, ale sam obowiązek składania oświadczeń majątkowych przez różnego rodzaju pracowników państwowych będzie rozszerzony.
Czyli myślę, że one pozostaną tajne, jak rozumiem, chodzi i o MON szczególnie, i o MSZ, które...
Nie wiem, chyba nie ma jeszcze wiedzy, bo nie ma jeszcze tego projektu, przynajmniej nie było wczoraj, ale nie sądzę, że się zdążył pojawić tego nowego projektu. O ile ja rozumiem, to tam raczej to ograniczenie dotyczy jakby tych niższych szczebli, czyli na przykład strażaków, którzy byli en bloc objęci takim obowiązkiem. No i faktycznie pewnie jest jakiś poziom na przykład tych strażaków, którzy, nie wiem, zajmują się różnego rodzaju decyzjami BHP i tak dalej, gdzie to ryzyko korupcyjne jest realne. No ale prawda, przy strażaku interwencyjnym trudno podejrzewać, że to oświadczenie majątkowe generuje rzeczywiście jakieś działanie antykorupcyjne, więc tutaj jakby ma się pojawić ten obowiązek składania, natomiast...
No ja strażaków o tyle rozumiem, że aktualnie mamy boom na rynku nieruchomości, budujemy bodajże najwięcej mieszkań w historii III Rzeczypospolitej, a strażacy dokonują odbiorów technicznych i odbiorów urządzeń przeciwpożarowych i tam pokusa łapówki może się zdarzyć.
Oczywiście tak, więc ja zasadniczo nie miałbym problemu właściwie, gdyby w całym sektorze publicznym obowiązkowe oświadczenia majątkowe były jawne, bo zasadniczo mi się taki model jawności majątkowej podoba tak naprawdę również z tego powodu, że on podniósłby kulturę rozmowy o pieniądzach w Polsce, która jest po prostu problematyczna, tak? W sensie takim, że jakby nie rozmawia się o zarobkach, co ma bardzo konkretne konsekwencje polityczne, koniec końców, tak? Bo jest to temat niejako tabu. Natomiast wygląda na to, że one będą składane, natomiast będą tylko kontrolowane faktycznie przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, jeżeli zajdzie taka potrzeba, a nie będą powszechnie dostępne, więc... No więc nie ma tego ryzyka zagrożenia dla prywatności, na które wskazywały niektóre organizacje. No i tak trudno jest podsumowywać tę ustawę jednoznacznie.
To podsumujmy w taki sposób... Kiedy ta ustawa może wejść w życie? Czy widzi pan taki moment, kiedy te konsultacje się skończą i ona trafi do Sejmu? Jak to?
Tak, ja myślę, że
w tym roku?
Myślę, że na przełomie roku powinna ta ustawa trafić do Sejmu, tak zakładam, chyba że okaże się, że dużo silniejsze są te tarcia wewnątrz rządu, tak? Bo na razie, no mówię, dał się minister Wąsik i minister Kamiński przekonać do tego, żeby konsultować przyzwoicie te projekty z organizacjami społecznymi. Myślę, że na jakimś etapie zdał sobie sprawę, że to nie jest tak, jak w pierwszej chwili wyglądało, że organizacje są jego wrogiem w tej sprawie, tylko sojusznikiem, bo okazało się, że ten opór tak naprawdę będzie dużo silniejszy wewnątrz aparatu państwowego i rządu, a organizacje de facto będą popierały tę jawność, bo od dawna o to walczą, czyli... tylko oczekiwały dobrze procedowanego projektu. Oczywiście on na dzisiaj jest projektem, który przede wszystkim porządkuje różne kwestie, wrzucając jednej ustawy. Nie zmienia radykalnie stanu prawnego, ale w kilku punktach, takich jak rejestry umów chociażby, poszerza tę jawność i jest to dobry kierunek. Oczywiście tę ustawę niestety trzeba będzie poprawiać, bo ona w wielu punktach jest tak technicznie i chyba nieintencjonalnie niedopracowana. Jest kilka takich elementów, które cały czas budzą niepokój. Mogę o jednej z takich rzeczy jeszcze zdążę powiedzieć? Jedną z takich rzeczy właśnie najbardziej dla mnie niezrozumiałych jest ten fragment, w którym opisuje się właśnie proces jawność w procesie stanowienia prawa. I tam pojawiają się te pojęcia, od których dzisiaj zaczęliśmy, o których ja tak chętnie mówiłem, czyli konsultacje publiczne, uzgodnienia i tak dalej. Niestety te pojęcia nie zostały, one są po raz pierwszy w Polsce, w polskiej legislacji wprowadzane na poziom ustawowy. Dotychczas, jak mówiłem, są na poziomie regulaminu i one nie zostały zdefiniowane. Więc ja mam taką bardzo poważną obawę, czy nie stoi za tym taka ukryta intencja, że wprowadzimy ustawę, która wprowadza regulacje niezbyt konkretne dotyczące tego, jak ustawy w procesie mają być jawne i konsultowane, a potem powiemy, to regulamin rządu, który jest aktem prawnym niższego szczebla, już nam nie jest potrzebny. I to jest taka, powiedziałbym, bomba z opóźnionym zapłonem, której najbardziej bym się obawiał i do tego jako Klub Jagielloński namawialiśmy projektodawców właśnie w konsultacjach, w pisemnych stanowiskach, żeby z tego fragmentu się wycofać, bo on nic nowego dzisiaj nie wnosi, a budzi po naszej stronie, po stronie organizacji obywatelskich, które w takich konsultacjach uczestniczą, takie ryzyko, że jest tu ukryty zły cel i myślę, że będziemy cały czas namawiać ministra Wąsika i ministra Kamińskiego do tego, żeby wycofać się z tego zakresu regulacji.
No ale jest dobra informacja, że ustawa o jawności życia publicznego jest procedowana jawnie.
Tak, jest procedowane jawnie, choć nie do końca, bo kiedy chyba Fundacja E-Państwo pytała o to, kto konkretnie, jacy urzędnicy pracowali nad tym projektem, to odmówiono podania takiej informacji, co jest również no, problematyczne, no bo cała kwestia śladu legislacyjnego i tego, kto pracuje nad konkretnym aktem prawnym, gdzie on powstaje, w jakiej konfiguracji, no też jest istotnym elementem, zwłaszcza w sytuacji, kiedy mielibyśmy do czynienia z jakimiś przepisami, które później doprowadzą do jakiejś afery, tak? No to jakby kwestia śladu legislacyjnego to jest rzecz, o której w Polsce się na poważnie dyskutuje od czasów afery Rywina i słynnych lub czasopism, tak? No to jest rzecz, która cały czas jest problemem.
Tu stawiamy trzy kropki. Piotr Trudnowski, redaktor naczelny portalu jagielloński24.pl. Dziękuję najmocniej.
Dziękuję bardzo.
Na przełomie roku, w styczniu spotkamy się, wtedy będziemy wiedzieć, jak wygląda projekt, który trafił po konsultacjach do Sejmu. Do zobaczenia, mówię Piotrowi Trudnowskiemu, a dzień dobry, mówię redaktorowi Janowi Bogatce, który jest w Zgorzelcu, mam nadzieję. Dzień dobry, panie redaktorze. Halo, halo? Halo, halo? Mówię halo, halo, a w słuchawce cisza. Jeszcze raz spróbuję powiedzieć halo, halo i być może teraz usłyszę Jana Bogatkę. Czy usłyszę, czy nie usłyszę? I tak uratowaliśmy się dżinglem. Czy pan redaktor Jan Bogatko powie nam dzisiaj dzień dobry, to się okaże już niedługo. Na pewno dzień dobry i mi, i państwu powie Jacek Podgórski, dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Zatem dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
Znamy się również z Sejmu, stąd byłem lekko zdziwiony, kiedy zacząłem znajomą twarz pod wskazaniem dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej. Temat ważny, bo ustawa, która wpłynęła do Sejmu, projekt poselski posłów Prawa i Sprawiedliwości, który zakazuje między innymi handlu zwierząt futerkowych. Jakie to mogą być konsekwencje dla gospodarki?
Ogromne, panie redaktorze. Myślę, że mogę powiedzieć absolutnie z pełną odpowiedzialnością, że jest to jedna z najbardziej antypolskich, jednocześnie najbardziej proniemieckich, prorosyjskich i proukraińskich ustaw wprowadzonych w tej kadencji Sejmu. Jeżeli mówimy o konsekwencjach wprowadzenia zakazu hodowli zwierząt futerkowych, mówimy o tym, że z budżetu tak naprawdę ucieknie nam rocznie 2,5 miliarda złotych z eksportu, że 60 tysięcy rodzin, czyli biorąc pod uwagę standardowy model rodziny w Polsce, 180 tysięcy osób zostanie bez pracy, z czego 13,5 tysiąca zatrudnionych jest bezpośrednio na fermach, około 50 tysięcy są to osoby z branż kooperujących. Mówimy o tym, że zniknie nam branża, której środki trwałe wynoszą 7 do 9 miliardów. Mówimy o tym, że tych wszystkich ludzi, którzy trafią na bezrobocie, będzie trzeba z czegoś utrzymać. Pozbawiamy się branży, w której jesteśmy czempionem światowym, bo Polska zajmuje drugie miejsce w Europie i trzecie na świecie pod względem ilości produkowanych futer i przoduje w jakości tej produkcji. Trudno jest o branżę rolną, która odnosiłaby na światowych rynkach tak wielki sukces jak polskie hodowle zwierząt futerkowych.
To jest pytanie, dlaczego? Dlaczego? Bo ten przepis, jak rozumiem, całkowicie morduje ten przemysł. Przepis zakazujący, to jest przepis, który wprowadza całkowity zakaz hodowli zwierząt futerkowych, tak?
Tak, i to z bardzo krótkim vacatio legis.
Wiele osób... Czyli z dnia na dzień zniknie te wszystkie fermy, co się z nimi stanie?
No, to jest dobre pytanie. Tego niestety wnioskodawca nie raczył w żaden sposób ustalić w uzasadnieniu do ustawy. Ta ustawa nie posiada, mimo tego, że jest projektem poselskim, nie posiada niczego w rodzaju oceny skutków regulacji, a takowe zgodnie z regulaminem Sejmu posiadać powinna. Ta branża znika w ciągu 4 lat, tak naprawdę, nie biorąc jednak pod uwagę tego, że hodowcy, a mówimy o naprawdę potężnej branży.
Czyli 7 do 9 miliardów trwałego kapitału zniknie w ciągu 4 lat.
Przynajmniej. Przynajmniej 7 do 9 miliardów. Mówimy o czteroletnim vacatio legis,
o
całej infrastrukturze, która nie nadaje się do wykorzystania w zasadzie w żaden inny sposób, jeżeli mówimy o funkcjonowaniu przemysłu rolnego w Polsce, bo możemy tutaj śmiało mówić właśnie o przemyśle. Ta infrastruktura, ta zabudowa jest bardzo, bardzo specyficzna i tam nie da się postawić kurników, tam nie da się prowadzić żadnych upraw. Są to zazwyczaj były tereny PGR-ów o wysokim bezrobociu strukturalnym, tak naprawdę bez możliwości jakiejkolwiek alternatywy prowadzenia jakiejkolwiek działalności rolnej.
Tu na chwilę stawiamy przecinek, bo mamy połączenie właśnie z Niemcami, którzy skorzystają na tej ustawie, jeśli ona wejdzie w takim kształcie. Przy telefonie, mam nadzieję, jest redaktor Jan Bogatko. Dzień dobry, panie redaktorze. Halo, halo.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Z drżeniem,
słyszymy się?
Tak, słyszymy się z drżeniem serca i rąk. Brałem telefon, żeby usłyszeć pana głos, ale zamieniam się w słuch. Skoro już się słyszymy, to posłuchajmy, co słychać w Niemczech. I usłyszymy, czy nie usłyszymy, co się dzieje u naszego zachodniego sąsiada? Coś dzisiaj nie idą nam te połączenia telefoniczne, kompletnie nie wiem dlaczego. Mam nadzieję, że to się kiedyś rozwiąże, bo połączenie jest, głosu nie ma, chochliki radiowe krążą, więc przejdźmy do rozmowy, która jest pewna i istotna także dla Rzeczypospolitej. Dobrze, czyli mamy przepis, który w ciągu 4 lat likwiduje całą gałąź przemysłu. Jak to wygląda politycznie? Czy pan ma kontakty z politykami partii rządzącej? Czy tam też jest rozłam? Czy oni widzą te argumenty? Czy je rozumieją?
Nie powiedziałbym o kontaktach, natomiast oczywiście docierają do mnie głosy, czy to z ekipy rządzącej, czy z partii opozycyjnych. Tak naprawdę nie można powiedzieć, że ustawa ta została złożona w jakikolwiek sposób przez Prawo i Sprawiedliwość. To jest tak naprawdę projekt jednego człowieka. Mówimy tutaj o Krzysztofie Czabańskim, który takim projektem wprost działa na niekorzyść obozu dobrej zmiany. Przypomnijmy, że zbliżają się wybory samorządowe. Jeżeli ktoś planuje uderzyć w 180 tysięcy osób na wsiach, to może się to odbić bardzo niekorzystnie na wynikach tych wyborów, a jednak tutaj rozgrywka między Prawem i Sprawiedliwością, czy na przykład Polskim Stronnictwem Ludowym, wydaje mi się, że będzie w niektórych regionach kraju bardzo, bardzo zażarta. Politycy Prawa i Sprawiedliwości, ale także innych ugrupowań bardzo często jednoznacznie sprzeciwiają się wprowadzeniu takiej ustawy, bo zdają sobie sprawę z tego, jak daleko idące konsekwencje dla gospodarki, ale także konsekwencje społeczne przyniesie wprowadzenie tak absurdalnego, absolutnie absurdalnego przepisu. To jest próba sztucznego regulowania systemu gospodarczego państwa. My z historii wiemy, że tego typu próby nie zawsze się sprawdzały. Jest to oczywiście eufemizm. Nie zostawiam zazwyczaj suchej nitki, mówiłem o tej ustawie już wiele razy, ale jestem po prostu oburzony tym, że w tej kadencji Sejmu taki projekt mógł w ogóle wpłynąć do laski marszałkowskiej.
A czy jest jakaś furtka, tak żeby te argumenty osób, które zajmują się ochroną zwierząt, były spełnione w części, a tak żeby ten przemysł mógł dalej funkcjonować? Czy jest jakiś kompromis w tej sprawie?
Panie redaktorze, gdyby tym osobom, które, jak pan mówi, organizacjom ekologicznym zależało na tym, aby zwierzęta były hodowane w godziwych warunkach. One są w takich warunkach hodowane, zaraz powiem dlaczego. Gdyby im zależało rzeczywiście na dobrostanie zwierząt, walczyliby oni o podniesienie warunków hodowli, warunków dobrostanowych. Walczą jednak o to, aby tych zwierząt w ogóle nie hodowano. To wpisuje się w dużo szerszą retorykę. Stowarzyszenie Otwarte Klatki, czyli jedna z głównych organizacji walczących z branżą hodowli zwierząt futerkowych, nie dalej jak kilka dni temu otrzymała grant w wysokości $500,000 z Doliny Krzemowej od osób związanych z Facebookiem. Grant przeznaczony na to, aby walczyć z polską hodowlą kur na drób. Dlatego ja wpisuję walkę z przemysłem futrzarskim w dużo szerszą strategię pewnego wygaszania produkcji zwierzęcej w rolnictwie. My eksportujemy artykułów rolno-spożywczych rocznie za 24 miliardy euro, z czego około 17-18 miliardów to jest produkcja zwierzęca. Co się stanie, jeżeli pozbawimy się tej produkcji?
Czyli jak rozumiem, przynajmniej część organizacji ekologicznych na pierwszy ogień wzięło sobie hodowlę zwierząt futerkowych, a następnym krokiem może być chów świń albo chów kur w klatkach.
Jestem o tym absolutnie, absolutnie przekonany. Ja jestem także daleki od przypisywania czystych intencji, szczególnie dwóm organizacjom, które walczą z branżą futrzarską, ale także z szeroko pojętym polskim rolnictwem. Mówię tutaj o wspomnianym Stowarzyszeniu Otwarte Klatki, ale także Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva. Te intencje bardzo łatwo jest odkryć. Jeżeli spojrzymy sobie na Stowarzyszenie Otwarte Klatki, którego prezes, pani Dobrosława Gogłoza, przyznaje się w filmiku, który krąży gdzieś serwisie YouTube, polecam, przychodzi utylizator do ekologa, przyznaje się do tego, że współpracuje z firmami utylizacyjnymi, niemieckimi firmami utylizacyjnymi, bo tylko takie są w zasadzie na polskim rynku. Współpracuje z firmą Saria, która jest w tym momencie już niemalże monopolistą na polskim rynku utylizacji. Celem zniszczenia branży futerkowej, bo mają ten wspólny cel. Zwierzęta futerkowe są bezpośrednim zagrożeniem dla branży utylizacyjnej z tego powodu, że żywią się one tym, co pozostaje z produkcji drobiu, z produkcji mięsnej, z przetwórstwa rybnego. Tego suma sumarum jest około 750 tysięcy ton w Polsce z tego, co zjadają zwierzęta futerkowe. To jest 40% rynku. O te 40% więcej mogłyby spalać niemieckie firmy utylizacyjne.
Ustawa została złożona w pierwszej dekadzie listopada. Dzisiaj jest ostatni dzień tegoż miesiąca. Jakie są losy tej ustawy?
W tym momencie na temat ustawy wypowiedziało się Biuro Analiz Sejmowych oraz Biuro Legislacyjne, tak naprawdę równając ją z ziemią. Odnosząc się do regulaminu Sejmu, wskazało na konieczność uzupełnienia tej ustawy o uwarunkowania gospodarcze, które się tam nie znalazły. To przepraszam, ale jest to albo wyraz ignorancji, albo bezczelności ze strony wnioskodawcy. Kiedy zapisuje się w uzasadnieniu do tak istotnej ustawy jedno zdanie, że nie powoduje ona negatywnych skutków budżetowych. No proszę mi wybaczyć.
Branżę, która zatrudnia 60 tysięcy osób i tak, ma trwałego kapitału tak, 9
owszem.
Miliardów.
Natomiast także Biuro Legislacyjne wypowiedziało się bardzo negatywnie na temat tej ustawy, stwierdzając, że jest ona niezgodna z prawem Unii Europejskiej, niezgodna z niektórymi zapisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz także odnosząc się do zapisów regulaminu Sejmu.
I jaki będzie krok tej grupy posłów, która projekt zgłosiła?
Jestem przekonany, że będą oni dążyli do tego, aby taką ustawę uzupełnić. Natomiast jeżeli będą chcieli udowodnić rzeczywistymi, nie wyscenymi z palca liczbami, to, że ta ustawa nie przyniesie negatywnych skutków budżetowych, to jest to po prostu niemożliwe. Powie to panu absolutnie każdy ekonomista, absolutnie każdy rolnik, absolutnie każda osoba, która ma jakiekolwiek pojęcie o tym, jak funkcjonuje gospodarka, jak funkcjonuje rolnictwo, które jest systemem naczyń połączonych. Zlikwidowanie tej branży oddziałuje na cały sektor rolny.
Za chwilę przegląd prasy, więc już ostatnie pytanie, panie dyrektorze. Co na to wicepremier Mateusz Morawiecki, który powinien dbać o polski przemysł, o polskich przedsiębiorców, przynajmniej tak obiecywał chociażby ostatnio w Rzeszowie na kongresie Polska 590.
O to, panie redaktorze, trzeba zapytać pana wicepremiera Morawieckiego, ale jestem święcie, no ja z panem wicepremierem Morawieckim nie miałem okazji rozmawiać, natomiast jestem święcie przekonany, biorąc pod uwagę jego wykształcenie ekonomiczne, że zdaje sobie sprawę z tego, jak szkodliwy i antygospodarczy po prostu, jak szkodliwy dla rozwoju naszego kraju jest ten projekt, który mam nadzieję, że jednak nigdy nie wejdzie w życie.
Pamiętamy kwestię z zakazem uboju rytualnego w Polsce. Najpierw taka ustawa została przyjęta, potem została cofnięta pod wpływem ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela. Myśli pan, że również w tej sprawie któryś z ministrów, może Krzysztof Jurgiel, a może minister Jan Szyszko, wstawią się za przemysłem zwierząt futerkowych?
Interpelacja kierowana zarówno do Ministerstwa Rolnictwa, jak i do Ministerstwa Środowiska, ale także do Ministerstwa Rozwoju, czy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazują jednoznacznie na to, że wszelkie resorty są absolutnie przeciwne wprowadzeniu takich rozwiązań, jakie proponuje nie Prawo i Sprawiedliwość, a pan Krzysztof Czabański.
Rząd jest przeciw, część posłów, w tym dość istotny poseł prezes Jarosław Kaczyński, są za. Czeka nas ciężki bój o istotny fragment polskiego przemysłu.
Jeżeli spojrzymy sobie w kalendarz Jarosława Kaczyńskiego, który jest niezwykle wypchany wszelkimi spotkaniami, zapewne jestem święcie przekonany, że pan prezes Kaczyński został po prostu zmanipulowany. Nie wierzę w to, że popiera on tak antypolski projekt.
Gościem Poranka Wnet był Jacek Podgórski, dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej. Dziękuję najmocniej.
I ja również dziękuję. Kłaniam się.
I do zobaczenia. A w studiu już jest Antoni Opaliński, 8:04 na zegarach. Słuchacie państwo Poranka Wnet na 878 FM w Warszawie i na www.wnet.fm w internecie. Za sekundę przegląd prasy.